Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7 Traktatu Unijnego wobec Polski. Warszawa ma teraz 3 miesiące na wprowadzenie rekomendacji dotyczących praworządności. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans zaznaczył, że w Polsce przyjęto ustawy dotyczące sądownictwa, które poważnie zagrażają niezależności wymiaru sprawiedliwości. Sprawa dotyczy m.in. ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W środę ustawy podpisał prezydent Andrzej Duda. W oświadczeniu najwyższy przedstawiciel państwa polskiego powiedział, że ustawy jego autorstwa bardzo istotnie różnią się od tych, które zawetował w lipcu. Wskazał m.in., że obecnie minister sprawiedliwości nie ma już kompetencji oddziaływania na Sąd Najwyższy. Prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do krytyki, powiedział, że regulacje pogłębiają, a nie naruszają demokratyczne reguły w zakresie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Bo nie jest tak, proszę państwa, że sędziowie będą sami sobą rządzili i sami decydowali tylko i wyłącznie w sprawach i nikt na to nie będzie miał żadnego wpływu. Jest też zasada wzajemnego równoważenia się władz, nie tylko trójpodziału. I ja uważam, że absolutnie te rozwiązania, które zostają wprowadzone, służą demokratyzacji państwa i są przeciwieństwem oligarchizacji państwa. Bo moment, w którym jedna z władz sama tylko i wyłącznie decyduje o sobie i nie ma na to wpływu nikt, to jest oligarchizacja.
Polska jest przywiązana do zasady praworządności tak samo jak Unia Europejska. Reforma wymiaru sprawiedliwości jest w Polsce konieczna, a w dialogu między Warszawą a Komisją potrzebujemy otwartości i uczciwości, napisał natomiast premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu pozytywnie odpowiedział na zaproszenie szefa Komisji Europejskiej i spotka się z nim 9 stycznia. MSZ w komunikacie podkreśliło, że Polska z ubolewaniem przyjmuje decyzję Komisji Europejskiej. Zaznacza, że procedura obciąża niepotrzebnie wzajemne relacje Polski i Unii Europejskiej. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, komentując decyzję komisji, ocenił, że chodzi w niej o politykę, a nie o praworządność.
Podejdźmy do tego ze spokojem. Jest to polityka. Polityka dzieje się w kraju i polityka dzieje się w Komisji Europejskiej. To było zapowiadane od dawna. Polska jest krajem praworządnym. Podkreślam jeszcze raz, żaden z argumentów, który jest podnoszony przez Komisję Europejską, nie dotyka takich rozwiązań w projektowanych ustawach czy uchwalonych już ustawach, które nie byłyby znane w innych państwach, takich jak Niemcy, Czechy, Słowacja, Francja, Hiszpania. Wszystkie rozwiązania, które zostały przyjęte w ustawach przyjętych przez Sejm i przez Senat, można powiedzieć, w większym lub mniejszym stopniu zostały skopiowane z rozwiązań, które z powodzeniem funkcjonują od lat w starych państwach Unii Europejskiej.
Opozycja winą za uruchomienie artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej wobec Polski obarcza Prawo i Sprawiedliwość. Rzecznik partii rządzącej Beata Mazurek oceniła, że donoszenie na własny kraj przyniosło skutek. Za tę decyzję trzeba podziękować Platformie Obywatelskiej, dodała.
To nie jest artykuł, który uderza w Prawo i Sprawiedliwość, to jest artykuł, który może uderzać w Polskę i w Polaków. Przygotowanie rezolucji przeciwko Polsce, w którym brał udział poseł Trzaskowski, czy wienie o tym, że w Polsce jest gorzej niż w Aleppo, przypomnę, mówił to poseł Lewandowski, skutkuje tym, że dzisiaj mamy uruchomienie tego artykułu. Natomiast z całą pewnością chcę podkreślić, że on nie skutkuje tym, że sankcje na Polskę zostaną wprowadzone, ponieważ do tego wymagana jest jednomyślność, a wiemy już z całą pewnością, że Węgry takiej sankcji nie poprą.
Uruchomienie artykułu 7 oznacza przekazanie sprawy Polski z poziomu komisji na poziom państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej. Prawnik profesor Jakub Stelina mówi, że na tym etapie większość 4/5 krajów członkowskich będzie mogła stwierdzić istnienie ryzyka naruszenia przez Polskę wartości wspólnoty.
Z arytmetyki wynika, że 22 państwa musiałyby poprzeć tego typu stwierdzenie i dopiero jeżeli uzyskano by taką większość, wtedy w drugim kroku Rada Europejska musi stwierdzić naruszenie właśnie zasad Unii Europejskiej i wówczas to stwierdzenie wymaga już jednomyślności. Oczywiście w głosowaniu nie bierze wtedy udziału państwo, którego ta procedura dotyczy, natomiast wszystkie pozostałe muszą jednomyślnie poprzeć taki wniosek i dopiero uzyskanie takiego stwierdzenia naruszenia właśnie zasad Unii Europejskiej uprawnia do tego, żeby w trzecim kroku można było podjąć jakieś sankcje, na przykład zawieszenie prawa głosu.
Komisja Europejska potwierdziła w środę także, że podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy wobec Polski w związku z ustawą o sądach powszechnych. Senat w środę po południu rozpoczął pracę nad nowelizacją kodeksu wyborczego. Przewiduje ona m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast liczoną od wyborów samorządowych w 2018 roku. JOW-y mają obowiązywać w gminach do 20 tysięcy. Nowelizacja zakłada też zniesienie możliwości głosowania korespondencyjnego. Politycy PO składali w Senacie poprawki do nowelizacji kodeksu wyborczego. Szef klubu senackiego PO Bogdan Klich ocenił, że rozwiązania PiSu dotyczące ordynacji wyborczej są złe i szkodliwe. Senator PiSu Jan Maria Jackowski mówi, że zarzuty opozycji są nieuzasadnione.
Opozycja próbuje odwrócić uwagę od istoty tych zmian, a istotą tych zmian jest po pierwsze zwiększenie transparentności samego procesu wyborczego. Już szklane urny są, ale będą kamery, będzie cała komisja liczyła głosy, mężowie zaufania będą mogli rejestrować i uczestniczyć przy wszystkich czynnościach komisji i będą mieli wgląd w pracę komisji, jak również zwiększenie też udziału obywateli kontrolnego nad samorządem, bo obywatele będą mogli składać wnioski, petycje, radni uzyskają już w sposób ustawowy możliwość interpelacji. Ponadto z mocy ustawy przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Radzie Gminy, Powiatu czy w Sejmiku będzie przedstawiciel opozycji.
Wcześniej w środę odbyło się spotkanie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z przewodniczącym PKW Wojciechem Hermelińskim dotyczące zmian w kodeksie wyborczym. A w poniedziałek wieczorem trzy senackie komisje zarekomendowały przyjęcie z poprawkami zmian w kodeksie wyborczym. Poparte przez komisję poprawki PiSu mają charakter doprecyzowujący. Zakończył się proces przezbrojenia pierwszej warszawskiej brygady pancernej w czołgi Leopard 2A5 i 2A4. Wcześniej były one na wyposażeniu 34. Brygady Kawalerii Pancernej stacjonującej w lubuskim Żaganiu. W grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że jeden z batalionów Leopardów zostanie przeniesiony do warszawskiej Wesołej w ramach procesu wzmacniania potencjału obronnego wschodniej części kraju. Dziś szef MON-u Antoni Macierewicz podczas przemówienia dziękował żołnierzom, którzy byli odpowiedzialni za dokonanie zmian. Jak podkreślił, przesunięcie czołgów jest związane z przyjęciem założenia, że wojsko ma bronić granic, a nie odzyskiwać stracone terytorium.
Nasza strategia jest przygotowana na to, by bronić granic Rzeczpospolitej, by wróg nie mógł nie wtargnąć, by stworzyć taką siłę ognia, by wraz z sojusznikami wróg się cofnął przed możliwością zajęcia jakiejkolwiek części polskiego terenu. Decyzja o tym, żeby przenieść batalion czołgów tutaj na wschodnią część Wisły, na wschodnią granicę Wisły, jest fragmentem właśnie tej nowej strategii. Jestem pod olbrzymim wrażeniem skuteczności, sprawności realizacji tej decyzji.
Minister Antoni Macierewicz poinformował ponadto, że obecnie na stanie pierwszej warszawskiej brygady pancernej znajduje się 58 czołgów Leopard. Szkolenie w zakresie korzystania z nowego sprzętu przeszło już ponad 200 żołnierzy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak otworzył w województwie wielkopolskim 4 nowe posterunki policji. Reaktywowane zostały placówki w Bralinie, Łęce Opatowskiej i Mikstacie oraz Obrzycku. Szef MSWiA przekazał też symbolicznie klucze do odtworzonych posterunków policjantom, którzy będą pełnić w nich funkcje kierowników. Podczas otwarcia posterunków w Obrzycku minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że bezpieczeństwo to podstawowa wartość, a obecny rząd chce, by była ona czymś namacalnym i konkretnym. Temu, jak mówił, służy właśnie otwieranie zamykanych wcześniej posterunków policji.
Kiedy Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów parlamentarnych w 2015 roku, złożyliśmy zobowiązanie, że bezpieczeństwo będzie naszym priorytetem, że będziemy starać się o to, aby społeczności lokalne czuły się bezpiecznie. A więc przywracamy posterunki policji, ale także staramy się o to, żeby funkcjonariusze służący na co dzień w posterunkach policji, służący w polskiej policji mieli odpowiednie warunki do służby, żeby byli godnie wynagradzani, żeby dysponowali nowoczesnym sprzętem.
Realizacji tych wszystkich zadań, jak mówił minister Błaszczak, służy program modernizacji służb mundurowych przyjęty przez obecny rząd. Szef MSWiA odwiedził także Poznań, gdzie zaplanowano jego spotkanie z funkcjonariuszami pełniącymi służbę podczas świąt Bożego Narodzenia. W trakcie wizyty w Wielkopolsce minister Mariusz Błaszczak wręczył też medal młodego bohatera, 11-latkowi, który uratował kolegę na basenie. W wieku 66 lat w Warszawie zmarł profesor Henryk Cioch, wybitny polski prawnik, nauczyciel akademicki i senator ósmej kadencji. Na początku grudnia 2015 roku został wybrany przez Sejm i zaprzysiężony na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja ta była przedmiotem protestów tzw. totalnej opozycji i ówczesnego kierownictwa Trybunału, co prowadziło do czasowego niedopuszczania sędziego do orzekania. Jak informowała dziś prezes Trybunału Julia Przyłębska, przyczyną śmierci mógł być udar. Dodała jednak, że powodów można upatrywać również w stresie, jakiemu profesor Henryk Cioch był poddany w ciągu ostatnich 2 lat. Śledztwo w sprawie śmierci sędziego podjęła już warszawska prokuratura okręgowa. Prowadzone ono będzie w roboczej kwalifikacji dotyczącej nieumyślnego spowodowania śmierci. Celebracji eucharystycznej poświęcił katechezę Ojciec Święty Franciszek. W cotygodniowym rozważaniu papież zaznaczył, że msza święta, która stanowi jeden akt kultu, nie można dzielić, ale dla lepszego zrozumienia warto wyjaśnić jej poszczególne momenty. Obrzędy wprowadzające obejmują wejście, pozdrowienie, akt pokuty, hymn chwała na wysokości oraz kolektę. Mają one przygotować wiernych do słuchania Słowa Bożego i godnego sprawowania Eucharystii. Pieśń na wejście, procesja do prezbiterium, ucałowanie i okadzenie ołtarza to gesty, które mają uświadomić wiernym, że msza święta jest spotkaniem miłości z Chrystusem, który przez ofiarę na krzyżu stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym.
Potem jest znak krzyża. Kapłan przewodniczący znaczy nim samego siebie. I to samo czynią wszyscy członkowie zgromadzenia. Świadomi, że akt liturgiczny dokonywany jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Znacząc się znakiem krzyża, nie tylko pamiętniamy nasz chrzest, ale stwierdzamy, że modlitwa liturgiczna jest spotkaniem z Bogiem w Jezusie Chrystusie, w Jezusie Chrystusie, który dla nas przyjął ciało, umarł na krzyżu i chwalebnie zmartwychwstał.
Pozdrowienie Pan z wami i odpowiedź i z Duchem Twoim zachęcają nas do trwania w jedności z Panem i z całą wspólnotą. Istotnym momentem obrzędów wstępnych jest akt pokuty. Jest on wezwaniem, by uznać swoją grzeszność wobec Boga i braci oraz zachętą, by rozeznać, w jaki sposób możemy wraz z Chrystusem powstać do nowego życia. Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Już za kilka dni, czwarta niedziela Adwentu, Wigilia, Boże Narodzenie. Oto czekające nas wydarzenia. Jak pasterze z Betlejem wiele lat temu rozpoznali Syna Bożego narodzonego w stajni, tak i wy umiejcie rozpoznać Go, gdy przychodzi w tajemnicy Eucharystii. Niech noc Bożego Narodzenia opromieni radością i pokojem życie każdego z was, waszych rodzin, bliskich, a szczególnie osób samotnych, cierpiących i bezdomnych. Niech Jezus narodzony w Betlejem błogosławi wam i waszej ojczyźnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Transmisję audiencji przeprowadziła Telewizja Trwam. Jej fragmentu można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.